Był przede wszystkim księdzem, sługa Boży, ojciec Melchior Fordon, franciszkanin. Pracę na nowej parafii zaczął od modlitwy. Następną parafią, na którą skierowano księdza Józefa Fordona, była Dąbrowa Grodzieńska. Dąbrowa leży 39 km na zachód od Grodna i od II wojny światowej znajduje się na terenie Polski. Podobnie jak i za księdza Fordona należy do powiatu sokólskiego, nie wiadomo dokładnie od kiedy istnieje jako miejscowość o takiej nazwie. Akt fundacji pierwszego kościoła w tym miejscu podpisał pod skarby litewski dzierżawca okolicznych lasów Piotr Wiesiołowski 4 stycznia 1595 roku. Fundowany kościół miał stanąć we wsi Mała Szówka. Dziś Mała Szówka jest dzielnicą miasta Dąbrowy. Jedna z hipotez dotyczących powstania miejscowości Dąbrowa przypuszcza, że tę część długiej wsi Mała Szówka, w której stał kościół, nazwano Dąbrową od kępy dębów rosnących blisko kościoła. Kościół ten spłonął w 1709 roku. Kolejną drewnianą świątynię ukończono w tym samym miejscu dopiero w 1728 roku. I ten to drewniany kościół pod wezwaniem w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, świętych aniołów stróżów i świętego Joachima ksiądz Józef Fordon przejął pod opiekę 30 grudnia 1893 roku. Oprócz niego miał jeszcze na terenie parafii do obsługi 17-wieczną kaplicę w Kamiennej Starej. Do parafii jeszcze dziś należy 20 miejscowości, niektóre odległy o 10 km. Gdy przejmował ją ksiądz Fordon, do parafii należało 40 wiosek i ponad 20 tak zwanych uroczysk, czyli kolonii, niektóre z nich odległe 15 do 20 km. Parafia liczyła ponad 10 tysięcy wiernych, ponieważ w 1866 roku przyłączono do niej także parafię z Różanego Stoku, gdzie piękny dominikański kościół przekazano prawosławnym. W tej rozległej parafii proboszcz miał do pomocy jednego wikariusza. Miasto Dąbrowa wyglądało całkiem inaczej niż dziś. Było bardzo gęsto zaludnione, ciasne i brudne. Małe domki, przeważnie drewniane, były zwłaszcza te najbliższe kościoła, pełne biednych Żydów, których w samej Dąbrowie mieszkało około 1000. Mieli tam 2 synagogi, a jeszcze więcej karczem. Katolicy budowali się raczej na skraju miasteczka. Karczmy były przekleństwem dla parafii, bo ludzie w niedzielę przyjeżdżali do miasteczka i często zamiast do kościoła szli do karczmy, gdzie na zabawie i przy kartach spędzali wiele czasu, nie stroniąc oczywiście od wódki. Na terenie tak rozległej parafii mieszkało wielu prawosławnych, którzy żyli według wzoru rosyjskiego chłopa, często rozpitego. Przy podominikańskim kościele w Różanym Stoku, odległym około 5 km od Dąbrowy, osiadły prawosławne zakonnice, które usiłowały różnymi sposobami przeciągnąć ludzi do prawosławia. Ułatwiały na przykład zakup pewnych towarów po zniżonych cenach dla tych, co się zapiszą do pewnego rodzaju spółdzielni. Po pewnym czasie ogłaszały, że wszyscy zapisali się do prawosławnej parafii. Drewniany kościółek parafialny był niewielki jak na 10-tysięczną parafię i wymagał naprawy. Proboszcz od początku myślał o budowie nowej, obszernej świątyni. Oprócz kościoła plebańskich budynków o różnym przeznaczeniu i stanie było 10. Wszystkie sprawiały wrażenie ogromnego ubóstwa. Matka księdza Józefa trapiła się biedą materialną, jaką spotkała na nowej plebanii. On natomiast martwił się, jak tę rozległą parafię ożywić. I to mu się udało. Większa bieda w Dąbrowie miała okazać większe owoce jego cichej i ukrytej pracy połączonej z wielką miłością względem swych wiernych. Mimo tęgiej zimy całe godziny spędzał w kościele przed tabernakulum. Już o świcie, zauważyli to mieszkańcy Dąbrowy, przychodził do kościoła, sam go otwierał, sprzątał, zamiatał, ścierał kurze, a potem klękał przed ołtarzem i modlił się w skupieniu spokojnie i pobożnie, nie widząc, co się koło niego działo, wspominają świadkowie. Potem siadał do konfesjonału, otwierał brewiarz i znowu się modlił. Podobnie jak w Strubnicy, i tu parafianie uświadomili sobie, po co siada do konfesjonału w pustym kościele. To anioł dobroci, stwierdziła pierwsza penitentka. Wkrótce tę opinię powtarzali i inni. Konfesjonał stał się miejscem, w którym proboszcz najczęściej spotykał się osobiście ze swymi parafianami. Do jego konfesjonału przybywali też ludzie z dalszych okolic. O godzinie 7 ksiądz Józef wychodził ze mszą świętą. Nawet mszę świętą tak odprawiał, że chciałoby się być na niej bez końca, mówi jedna z pobożniejszych parafianek. On chyba święty, czy co? Pytali jedni drugich. W każdym razie wszystkim podobała się jego pobożność. Kolejną drogą odnowy parafii były dzieci. Zaraz pierwszego roku na wiosnę zapowiedział, że on sam będzie przygotowywał dzieci do pierwszej komunii świętej, a także starsze dzieci będzie katechizował przed sumą. Miał już za sobą doświadczenie ze Strubnicy. Najpierw zagadywał te nieśmiałe wiejskie dzieci przed kościołem i szybko zdobywał ich zaufanie, a nawet miłość. Po pierwszych naukach dzieci opowiadały dorosłym o tym, jak wyglądają te lekcje religii. Dorośli, którzy akurat w niedzielę mieli czas, przychodzili do kościoła na długo przed sumą, aby przysłuchać się lekcjom religii. Przy tej okazji i oni przypominali sobie prawdy wiary. Ksiądz Fordon do każdego dziecka mówił aniołku. Wiedział oczywiście, że nie każdy był aniołem, ale ten tytuł przynosił czasem pożyteczne owoce. Gdy pierwszy raz usłyszałem, jak na mego chłopaka mówi aniołku, pomyślałem, żebyś ty wiedział, jaki tam z niego aniołek, pomyślał jeden z ojców. Następnego dnia chłopak coś sprzocił, więc ojciec zareagował przypomnieniem. Proboszcz mówi do ciebie aniołku, a tu widać, jaki to ładny z ciebie aniołek. Chłopak już do wieczora starał się być grzeczny. I ile razy zdenerwowałem się na dziecko, przypominałem mu, że proboszcz nazywa go aniołkiem. I to więcej pomagało niż moje krzyki i gniewy. Rodzice zauważyli, że dzieci po powrocie z katechezy były wyraźnie lepsze, bardziej uczynne. Proboszcz miał zwyczaj, by po katechezie, a przed samą mszą świętą, pomodlić się z dziećmi za rodziców, o zdrowie dla nich i o Boże błogosławieństwo. Tym także zdobywał sobie życzliwość dorosłych. Ksiądz Fordon wykorzystywał to, że dzieci darzą go sympatią i zatrzymywał je w kościele także po sumie, aby wspólnie z nimi się pomodlić. W maju zwykle odmawiał z nimi różaniec, do którego przyłączali się także starsi, bo coraz częściej pozostawali także w kościele na wspólnej modlitwie. Ksiądz każdą tajemnicę ofiarował w innej intencji. Prosił więc z dziećmi Matkę Najświętszą o dobre zdrowie dla dzieci, o pamięć dla nich, o dobre urodzenie, o pogodę lub o deszcz, o to, by się bydło zdrowo trzymało. Były to intencje bliskie bardzo tym ludziom i uczestnictwo starszych w tych modlitwach pogłębiało jeszcze ich sympatię do proboszcza, który tak dobrze rozumie potrzeby swoich parafian. Z czasem proboszcz dorzucał jakieś ogólniejsze intencje w tych modlitwach, na przykład całą parafię, aby wiernie służyła Bogu. Innym razem po intencji o dobre urodzaje ofiarował modlitwę o rozszerzenie się wiary katolickiej. Po modlitwie za rodziców tym samym wzruszonym głosem modlił się za Ojca Świętego Leona XIII. Za modlitwami o dobrą pamięć dla dzieci szły modlitwy o zaprzestanie pijaństwa w parafii. Później dochodziły intencje za wrogów Kościoła katolickiego, za złodziei, za grzeszników, by się poprawili. Potem były prośby o pobożność w parafii, o dobrą spowiedź, o łaskę Bożą, o poprawę życia, o śmierć szczęśliwą, o zdrowie, o niebo, o zbawienie. Z czasem same te modlitwy z dziećmi stawały się głęboką nauką. Powoli parafianie zaczynali rozumieć, że tak jak zależy im na dobrym zdrowiu, tak powinno im zależeć na rozkrzewieniu wiary katolickiej. I tak jak modlić się trzeba za rodziców, podobnie pamiętać należy o Ojcu wszystkich wiernych, Ojcu Świętym w Rzymie, aby pamiętali, że jak stratą jest brak urodzaju czy ubytek zwierzęcia, taki stratą jest brak pobożności i dobrego życia. Parafianie nawet nie spostrzegli, że na swoje życie zaczęli patrzeć nowymi oczami, z poszerzoną świadomością. Proboszcz podobał się parafianom coraz bardziej, także z tego powodu, że był dla każdego bardzo grzeczny. Ktoś przyszedł, aby zamówić mszę świętą za zmarłych rodziców i pyta, ile się należy. A ksiądz z uśmiechem powiada, ile możesz, braciszku, a jak nic nie dasz, to także za rodziców ci odprawię, bo to ładnie, że o nich pamiętasz. Każdemu mówił serdecznie, braciszku, siostruniu. Do starszych zwracał się słowami, ojczaszku, mateczko. Dzieci zawsze nazywał aniołkami. Do wszystkich odnosił się jednakowo, tak do bogatych, jak i do ubogich. Dla każdego był dobry, współczujący i każdemu chętnie pomagał, jak mógł. Nie dbał o dochody własne. Nie wyznaczał żadnych cen za chrzty, śluby i pogrzeby. Często się zdarzało, że ofiary, zwłaszcza za pogrzeb ludzi ubogich, nawet nie przyjął. Przed ślubem ubogich, zamiast upomnieć się o ofiarę, często sam coś do ręki wsunął na dorobek. Gdy po raz pierwszy chodził po kolędzie, ofiar nie przyjmował, tylko oczywiście uprzejmie porozmawiał z wszystkimi mieszkańcami domu, dzieci wypytał z katechizmu, ale zawsze potrafił to robić w ten sposób, by nawet nieznającego odpowiedzi nie upokorzyć. Zachowały się wspomnienia z kilku konkretnych przypadków. Wypadło mu kiedyś pochować matkę licznych dzieci. Nad trumną przemówił serdecznie, przede wszystkim do dzieci. Nie zapominajcie, że choć mama leży w grobie, to w niebie jest Ojciec Niebieski, co nie odmówi wam swojej opieki, jeśli będziecie się o nią modlić. Sam nie zapominał też o sierotach. Widywano go, jak odwiedzał sieroty, a nigdy nie przychodził z pustymi rękoma. W pewnej rodzinie zachorowała młoda córka i trzeba było zawieźć ją do lekarza, ale nie było pieniędzy. Gdy proboszcz dowiedział się o tym, przyszedł zaraz do owego domu i pieniądze pożyczył, a gdy potem chciano mu je oddać, nie przyjął. W pobliżu domu tej dziewczyny pewna kobieta zachorowała na ospę. Bano się ją odwiedzać, by się nie zarazić, ale proboszcz, nie zważając na nic, przyszedł do niej ze świętymi sakramentami i potem wiele razy chorą odwiedzał. W jednej wsi spaliła się chata pewnej wdowy z dziećmi. Kiedy ksiądz się o tym dowiedział, opowiada jej córka, zaraz przyszedł dzieciom, dał po 20 groszy, a matce pożyczył 200 rubli. Była to na owe czasy ogromna suma. Oczywiście była to pożyczka na zawsze i później nieraz przychodził, przynosił jaja, pieniądze i pytał, czy im czegoś nie brakuje. Gdy kogoś spotkało w parafii nieszczęście lub komuś dokuczyła bieda, to zawsze proboszcz przychodził z pierwszą pomocą. Pocieszał, podnosił na duchu, zachęcał do ufności i zawsze pożyczał lub wprost dawał pieniądze na najpilniejsze potrzeby. Robił to z taką uprzejmością i prostotą, że poszkodowani przyjmowali tę pomoc jak od kogoś najbliższego. Dzielił się tym, co posiadał. Z proboszczowskiej piwnicy wyjeżdżały całe wozy ziemniaków dla biednych, czy worki zboża ze spichlerza na zasiew lub na chleb dla tych, co w jakiś sposób zostali poszkodowani. Sam zachęcał potrzebujących, aby przychodzili do niego szukać pomocy. Podobno kiedyś takiej rady udzielił nawet złodziejowi, którego zastał kiedyś w zakrystii. Co ty tu robisz? Powiedział do niego. Dlaczego nie przyjdziesz do mnie, gdy czegoś potrzebujesz? Chcesz Pana Jezusa okraść? Cóż ci z tego przyjdzie? Tylko go obrazisz, nie rób tego więcej. Przyjdź raczej do mnie, braciszku, razem będziemy jakoś radzić. I dał mu trochę pieniędzy, kończy opowieść jego krewna. I rzeczywiście ludzie do niego przychodzili. Po pociechę, po radę i po parę rubli.